Wielkopolanki warte poznania.
W 1918 roku w Niemczech wybucha rewolucja. Naród jest zawiedziony klęską w I wojnie światowej i zmęczony gospodarczą blokadą. Słabość okupanta postanawia wykorzystać komisariat Naczelnej Rady Ludowej, który wymógł na niemieckich władzach zgodę na zorganizowanie parlamentu składającego się z reprezentantów osób polskiej narodowości. Od 3 do 5 grudnia w Poznaniu obraduje 1399 posłów i posłanek. Do stolicy Wielkopolski przyjeżdża między innymi delegacja z powiatu pleszewskiego. W składzie sami mężczyźni i jedna kobieta. Jak się okazuje, w przyszłości babcia pierwszej w historii kobiety sprawującej urząd premiera RP. Kim była Anna Suchocka? Moją, a przede wszystkim Państwa gościnią jest historyczka, autorka strony na Facebooku Krawczyni Historii i członkini klubu kobiet Ławka nr 4 z Pleszewa, Agnieszka Słupianek-Winkowska. Dzień dobry, Pani Agnieszko.
Dzień dobry.
Zacznijmy od Polskiego Sejmu Dzielnicowego, czyli takiego parlamentu, który się składał z osób reprezentujących mieszkańców zaboru niemieckiego. Co to było za wydarzenie?
To było bardzo ważne wydarzenie w Poznaniu. Sejm obradował od 3 do 5 grudnia 1918 roku. To była taka możliwość, którą mieliśmy dzięki temu, że w Niemczech mieliśmy zamieszanie, rewolucję, dlatego tutaj ten tymczasowy komisariat Narodowej Rady Ludowej wymusił, że tak powiem, na władzach pruskich zwołanie tegoż Sejmu. Przedstawiciele różnych powiatów, to było bodajże 1399 osób, pojawiło się w Poznaniu. I to, co należy podkreślić, wśród tych przedstawicieli było 129 kobiet. One już wtedy miały bierne i czynne prawo wyborcze. I dzień wcześniej w Poznaniu, w bazarze, zostało zorganizowane z inicjatywy Towarzystwa Ziemianek takie spotkanie kobiet, czytelni ludowych, dyskutowały na temat społecznego położenia kobiet. Wśród nich była Anna Suchocka, która wówczas przemawiała jako pierwsza, zaraz po niej Zofia Rzepecka.
Anna Suchocka była reprezentantką powiatu pleszewskiego, jedyną kobietą, która została wybrana posłanką właśnie z tej części Wielkopolski. To chyba było duże wyróżnienie.
Tym bardziej, że w ogóle Anna, ona zasiada i w Radzie Ludowej na powiat pleszewski, jest tam sekretarką i potem wchodzi już też jako jedyna kobieta do Rady Miasta Pleszewa. To jest marzec 1919 rok, czyli Anna może czuć się wyróżniona. Myślę, że Anna sobie zasłużyła na tą pozycję, dlatego, że ona już wcześniej działała w różnych stowarzyszeniach narodowych, społecznych, katolickich w Pleszewie.
Udzielała się między innymi w zarządzie Zjednoczenia Towarzystw Kobiecych z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Prus Zachodnich, Śląska i Obczyzny. Na czym polegało funkcjonowanie takich organizacji w tamtym czasie, biorąc pod uwagę, że mieszkańcy, mieszkanki zaboru niemieckiego miały raczej konserwatywne poglądy, tak samo jak sama Anna.
Rzeczywiście sytuacja kobiet w zaborze pruskim wygląda ona nieco inaczej niż w pozostałych dwóch zaborach, co nie oznacza, że te kobiety nie rozważają również swojego położenia społecznego, prawda?
O czym debatują?
Prawy do decydowania o sobie, o swoim majątku, o tym, żeby mogły właśnie głosować, żeby mogły mieć prawa w polityce.
Wtedy się przecież ważą losy kolejnej Rzeczpospolitej. Wychodzimy z okresu zaboru.
Dokładnie tak. Więc może rzeczywiście w Prusach nie mamy takich ugrupowań, stowarzyszeń, stricte byśmy powiedzieli o zabarwieniu feministycznym, co nie oznacza, że kobiety ze sobą rozmawiają i się spotykają, bo działa czytelnia dla kobiet, czy takie stowarzyszenia byśmy powiedzieli charytatywne, jak na przykład Stowarzyszenie Pań Świętego Wincentego a Paulo. często to są stowarzyszenia katolickie w zaborze pruskim, to też by należało podkreślić. I szczególnie w tym okresie przed I wojną światową widzimy, że coraz więcej takich ugrupowań powstaje i zaczynają też odbywać się wiece kobiece. I jeden z takich wieców kobiecych miał miejsce też w Pleszewie. To jest 1912 rok. Wielka sala hotelu Victoria wypełniła się po brzegi. Wtedy mamy 600 uczestniczek. I wówczas przemawia też jako pierwsza. Po niej zaraz przemawia znowu Rzepecka. Także te kobiety zaczynają głośno, może nie manifestować, ale rozmawiać wprost o swojej sytuacji. Właśnie takiej chociażby w rodzinach, o sytuacji majątkowych, o sytuacjach politycznych, społecznych. I to jest, myślę, taki bardzo ważny moment.
Nie bez znaczenia też pozostaje działalność w organizacjach religijnych, kościelnych. Wspomniała pani o tym. To był rodzaj manifestu politycznego, patriotycznego, a może działalność charytatywna, no bo te stowarzyszenia, jak już powiedzieliśmy, miały zupełnie inny charakter niż na pozór możemy dzisiaj o tym myśleć.
To, co właśnie trzeba by było podkreślić w zaborze pruskim, że te kobiety uważały również przede wszystkim tą swoją działalność za taki obowiązek jako patriotyczny. I dlatego tutaj te stowarzyszenia katolickie, one właśnie są w takim duchu narodowo-wyzwoleńczym. To jest przygotowywanie kobiety, że ma ona być dobrą obywatelką swojego kraju, ma przygotować oczywiście przyszłych powstańców, ma być taką przewodniczącą, byśmy powiedzieli, ogniska domowego. Ale oczywiście przy okazji potem widać, jak to wszystko się rozwija. Te interesy kobiece też zaczynają być artykułowane, nie? To się jak gdyby zaczyna tak w duchu takim katolickim, narodowo-wyzwoleńczym, patriotycznym, ale przy okazji dbajmy też o swoje społeczne położenie.
Wchodzimy w okres dwudziestolecia międzywojennego. Jak potoczyły się dalsze losy Anny Suchockiej?
Prężnie działała w różnego rodzaju stowarzyszeniach, szczególnie tutaj Akcja Katolicka, Czerwony Krzyż. Ona zawsze pełniła funkcję przewodniczącej, prezeski, sekretarki. Zresztą była zaangażowana też w budowę domu parafialnego, w organizację 14 Zjazdu Katolickiego, czyli działalność Anny to jest taka działalność stricte, byśmy powiedzieli, tutaj w takim duchu właśnie katolickim cały czas zresztą.
Trzeba to rozumieć patriotycznie, społecznie, tak jak podkreśliliśmy przed chwilą.
Tak. I Anna została oznaczona też orderem papieskim.
Co zostało na kolejne dekady? No bo ten wir historii trochę wciągnął pleszewianki, a co za tym idzie Annę Suchocką. Usłyszymy oczywiście to nazwisko jeszcze w historii, ale już w zupełnie innym kontekście.
Nie była pamięć o niej dość w Pleszewie pielęgnowana do tej pory. Ona się nie doczekała żadnej takiej solidnej biografii, opracowań historycznych, nie ma żadnego pomnika. Natomiast my teraz próbujemy jako Klub Kobiet Ławka numer 4 tą pamięć o niej coraz bardziej pielęgnować. Widzimy w jej biografii, w jej historii taką siłę, moc dla przyszłych pokoleń. Możemy czerpać z tego właśnie duże zasoby energii. Jest takim dla nas przykładem kobiety, która po prostu aktywnie działała w tych czasach. Anna miała 3 synów i córkę. I ta córka to też, to jest temat na inne nagranie, ale to też bardzo ciekawa postać, bo to była jedna z pierwszych kobiet studiujących farmację na Uniwersytecie w Poznaniu, naukowczyni. I Anna jest babcią naszej pani premier Hanny Suchockiej.
Moją, a przede wszystkim państwa gościnią była autorka strony na Facebooku Krawczyni Historii i członkini Klubu Kobiet Ławka numer 4 z Pleszewa, Agnieszka Słupianek-Winkowska. Bardzo pani dziękuję. Ja nazywam się Szymon Majchrzak. Dobrego popołudnia.
Wielkopolanki warte poznania.